Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska. Profilaktyka okulistyczna. Czym jest albo czym może być? Profesor Andrzej Grzybowski, lekarz okulista, wojewódzki konsultant do spraw okulistyki.
Badania okulistyczne zaczynają się już u dzieci. Służą one temu, by wykryć wcześnie wady wzroku, które należy skorygować noszeniem okularów. W wielu przypadkach te badania przesiewowe nie wychwytują wszystkich nieprawidłowości wśród dzieci. I jeżeli rodzice widzą jakiekolwiek problemy u dziecka bardzo małego, na przykład mamy podejrzenia co do postrzegania przez dziecka przedmiotów, małego dziecka, to mówię do roku, dwóch lat, jeżeli oczywiście pojawia się uciekanie oczka, też powinno to zostać zweryfikowane. To powinno nas skłonić oczywiście od razu do tego, żebyśmy szukali pomocy okulisty. To nie znaczy, że muszą to być rzeczy w istocie groźne, ale powinny zostać one zweryfikowane, zbadane przez specjalistę. Później z kolei dziecko zaczyna mówić. To jest 2,5 roku, 3 lata. W tym wieku mniej więcej dziecko zaczyna nam opisywać świat w różny sposób i wtedy dziecko można już dość dokładnie zbadać. Są do tego, służą specjalne tablice, nie takie jak do badania dorosłych, czyli nie literki, nie cyferki, bo dziecko w tym wieku takich znaków nie przeczyta, ale oczywiście mamy tablice obrazkowe i niemniej już w wieku 3 lat większość dzieci można dość dokładnie przebadać i ocenić ich widzenie. W związku z tym od tego wieku tak naprawdę, jeżeli rodzic ma jakiekolwiek podejrzenia, to powinien również z dzieckiem zwrócić się do okulisty już na pełne badanie okulistyczne. Kolejnym okresem bardzo ważnym to jest okres szkolny, ponieważ on stanowi ogromne wyzwanie, nowe wyzwanie dla dziecka. Do czasu szkoły dziecko tak naprawdę mało pracuje z bliska. Dopiero od pierwszej klasy, czasami w zerówce, ale dzisiaj tak naprawdę w pierwszej klasie dziecko zaczyna intensywnie pracować z bliska. W tym momencie niezwykle ważne jest właściwe skorygowanie ukrytej często wady wzroku, która jeżeli nie będzie skorygowana, może prowadzić do różnych problemów również w nauce, w funkcjonowaniu dziecka, ale również takich problemów, powiedziałbym fizycznych. To mogą być różne tiki, to mogą być bóle głowy, to może być uciekanie oczka, czyli okresowe zezowanie. Pomiędzy 6-7 rokiem życia, by zbadać dziecko, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, że było ono gruntownie przebadane w ramach tej opieki pielęgniarskiej, która dotyczy dzisiaj każdego dziecka, to każde dziecko w tym wieku mogłoby być przebadane okulistycznie po to, żeby stwierdzić, czy nie ma ukrytej wady wzroku. Ukryta wada wzroku to może być wada w sytuacji, kiedy dziecko widzi dobrze. Czyli ono się nie będzie skarżyło na widzenie nieprawidłowe. Widzi dobrze z dala i widzi dobrze z bliska. I do tego jest potrzebne badanie okulistyczne, żeby jakby odkryć tą wadę wzroku. Dlatego mówimy, że ona jest ukryta. Ona nie jest jawna. Dopiero problemy wynikające z tej wady wzroku, najczęściej nadwzroczności, pojawiają się przy długotrwałej pracy z bliska. Kiedy dziecko długo czyta, na przykład książkę, albo długo pracuje z bliska wzrokiem, wtedy mogą pojawić się te niekorzystne zupełnie dolegliwości.
Czym się różni wada od choroby oczu?
Wady, można powiedzieć, przede wszystkim są korygowalne. Wad wzroku nie traktujemy jako choroby. Mamy trzy główne wady wzroku. To jest krótkowzroczność, nadwzroczność i astygmatyzm. I wszystkie one w pewnym zakresie poddają się korekcji okularowej. One nie związane są z jakimiś nieprawidłowościami znaczącymi oka, dlatego nie określa się jako je chorób. Niemniej oczywiście istnieje, jak wiadomo, krótkowzroczność wysoka. To jest już choroba, powyżej 6-8 dioptrii. Tak wysoka krótkowzroczność jak na przykład 10, 12, 15, nawet 20 dioptrii związana jest z licznymi nieprawidłowościami w obrębie oka, które już nie są wadą, ale już można powiedzieć są chorobą. I one wymagają zupełnie innego potraktowania, innego badania i takie dzieci czy dorośli powinni być pod stałą kontrolą okulistyczną, ponieważ tak jak mówię, to byśmy nie byli w stanie wszystkiego omówić, ale jest szereg problemów, na które mogą być narażeni. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć o młodych osobach dorosłych, pracujących, takich aktywnych zawodowo. To jest następna grupa, która powinna zwrócić uwagę na ochronę oczu. Jest nam bardzo naprawdę przykro, kiedy widzimy ofiary wypadków zawinionych przez samych siebie. młodych, najczęściej mężczyzn, którzy albo w zakładach pracy nie noszą okularów ochronnych, albo w domu, w garażu, w warsztacie wykonują proste czynności bez zastanowienia, że może dojść do uszkodzenia oka, któremu można zapobiec, a niestety to uszkodzenie jest później w skutkach często nieodwracalne. Jest to ogromna tragedia i dramat, jeżeli dochodzi do utraty całkowicie widzenia jednego oka u młodego człowieka, powiedzmy 20, 30, 40-letniego, u którego można byłoby temu całkowicie zapobiec poprzez noszenie okularów ochronnych, które kosztują 7 zł na dodatek, albo 10 zł. Ja już nie mówię o petardach. Przed chwilą, jak powiem, przeżywaliśmy okres noworoczny, które są ogromnie groźne dla narządu wzroku i to też warto o tym pamiętać. To też jest profilaktyka. Świadomość tego, że kontakt z takiego typu urządzeniami, czy cudzysłowie jakimiś zabawkami, może być groźny dla widzenia, ale na szczęście to mamy z tym do czynienia tylko raz w roku. Niemniej, ze względu na liczne wypadki, są głosy nawet przecież, że powinno być to pod ścisłą kontrolą, a nawet niektórzy uważają, że powinno się tego zakazać, bo rzeczywiście szkody zdrowotne są bardzo konkretne. Ja pracuję w szpitalu, który codziennie pełni ostry dyżur i mamy w każdym miesiącu kilku mężczyzn, najczęściej, tak jak mówię, bardzo rzadko zdarzają się kobiety, ale młode osoby, które tracą albo znacznie dochodzi do uszkodzenia oka poważnego, którym można byłoby zapobiec, gdyby pomyśleć o tym, że wykonujemy na przykład szlifowanie, piłowanie. I to zawsze, każde takie coś grozi odłamkiem. Ten odłamek może trafić w oko. W sportach zawodowych to jest powszechnie spotykane, że ludzie myślą i chronią wzrok, ale nawet amatorskich, tam gdzie jest ryzyko uderzenia piłką, na przykład baseball, w Polsce jest popularny paintball, różnego typu sporty takie paramilitarne, gdzie się strzela różnymi kulkami i tak dalej. Oczy muszą być ochronione, to jest niezwykle ważne, nie można zapomnieć o tym.
Czy pracowanie przed komputerem ileś godzin też może zaszkodzić naszym oczom?
Na ten temat nie mamy żadnych danych. Niewątpliwie trzeba powiedzieć, że cywilizacyjnie obecnie narażeni jesteśmy na znacznie większą intensywność pracy z bliska, niż miało to miejsce w przeszłości. W związku z tym uważa się obecnie, że to jest przyczyną zwiększającego się odsetka wad wzroku, szczególnie krótkowzroczności wśród dzieci i później osób dorosłych. Co jest faktem. Niewątpliwie możemy powiedzieć, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat rośnie liczba osób z wadami wzroku. Dzisiaj małe już dzieci obciążone są znacznie większą pracą z bliska, czyli nauką najczęściej, niż miało to miejsce na przykład 100 lat temu. Tu upatrywałbym przede wszystkim pewnych zagrożeń, ale myślę, że których nie jesteśmy w stanie uniknąć, bo taki jest rozwój cywilizacji po prostu. Musimy się z tym pogodzić, że dzieci często korzystają z komputera, mają dzisiaj do dyspozycji często później, no nie wiem, telefony komórkowe, jakiegoś typu inne urządzenia, tablety. Wszystkie one opierają się na pracy z bliska. No to mogą być książki, zeszyty. To jest odległość do mniej więcej pół metra, 30 centymetrów, 50 centymetrów. To z takiej odległości najczęściej funkcjonują.
Czy możemy jakoś wzrok chronić?
Nie zostało udowodnione w żaden sposób szkodliwość ani monitorów ekranowych tego rodzaju, ani urządzeń, z których korzystamy, typu telefony komórkowe.
Telewizor?
Telewizor nie. Nie ma na ten temat żadnych badań naukowych, które by wykazały ich szkodliwość. Noszenie okularów nie wpływa, można powiedzieć, lecząco na rozwój wad wzroku. Ostatnie badania, i to kilka takich dużych badań międzynarodowych, wskazuje, że przebywanie na świeżym powietrzu zmniejsza dynamikę rozwoju wad wzroku. Czyli stwierdzono, że u dzieci, młodzieży, które więcej przebywają na świeżym powietrzu, rozwój, progresja wady wzroku jest mniejsza niż u tych, które przebywają mniej.
Czyli spacerować.
Na przykład. Można jeździć na rowerze, można jeździć na rolkach. Przebywanie na świeżym powietrzu.
Cały czas musimy ten świat oglądać coraz dalej.
Tak, dokładnie. Właśnie. Musimy szukać perspektywy. Nie możemy się zamykać w czterech ścianach i tylko żyć przy komputerze, telewizorze i tablecie.
Do czego zachęcał dziś profesor Andrzej Grzybowski, lekarz okulista, wojewódzki konsultant do spraw okulistyki.
Dziękuję bardzo.
Książka do posłuchania.
Rozumiem, że dzisiaj będziemy mówić o książce, która jeszcze tylko jest na kasetę.
A ma pan sentyment do tego szumu starej kasety?
Było coś takiego kiedyś.
Szum starej płyty. Tak, to świadomie właśnie nawiązuje do tego. Teraz jest szum starej kasety. Korzystam z ostatnich momentów słuchania książek na kasetach, do czego Państwa też namawiam. Czyta tą książkę Maria Morawska. Książkę jest trudno słuchać z tego powodu. Lektorki, to się zdarza. Pani Morawska nie ułatwia słuchania. Książkę napisała autorka, która nazywa się Jaromila, czyli jest Czeszką. Takie ma imię, przepraszam. Jaromila Lututkowa. Bardzo dziwne nazwisko. Książka jest nagrana na 25 kasetach, więc bardzo długa i opowiada o poecie francuskim François Villon. Książkę trudno czytać też z powodu autorki, która próbowała napisać powieść historyczną opowiadającą o tym, jak w XV wieku we Francji urodził się w bardzo biednej rodzinie młody człowiek, który okazało się, że jest bardzo zdolny dzięki znajomości matki w kręgach kościelnych i pewnym księdzu, który się nim zaopiekował, poszedł do szkoły na studia i wyrósł na bardzo zdolnego i ciekawego poety, docenionego w dodatku w czasie swojego życia. Niestety ów młody człowiek, który przybrał nazwisko Villon, nie jest jego nazwiskiem rodowym, przybrał nazwisko swojego opiekuna księdza i pod tym nazwiskiem publikował wiersze, a wieczorami przypijał wszelkie pieniądze w miejscowych tingeltangach, korzystał z usług prostytutek, zadawał się z tak zwanym półświadkiem albo zupełnie czarnym świadkiem Paryża średniowiecznego, nawet brał udział w bójkach, zabójstwach, był sądzony i tylko dzięki możnym protektorom nie został skazany na śmierć przez jakiś czas. Był wygnany z Paryża. O takim XV-wiecznym, ciemnym Paryżu, okresie w dodatku kilku ogromnych zaraz, pomoru, czarnej śmierci, która wtedy nawiedzała Paryż, wielu zawirowań historycznych, próbuje opisać to czeska autorka i wydawałoby się, że życie poety, który żyje na pograniczu świata oficjalnego i nieoficjalnego, bywa na dworze i bywa w burdelach ówczesnych, powinno być materiałem do napisania świetnej książki. Tak się nie stało, ponieważ autorka nie bardzo wie, tak według mnie, o czym chce naprawdę pisać. Czy chce napisać psychologiczną opowieść o dojrzewaniu młodego człowieka, o odkrywaniu niesprawiedliwości klasowych czy społecznych ówczesnego czasu, czy zbudować portret Paryża XV wieku. Ona przerzuca się raz z monologów wewnętrznych i drobiazgowego roztkliwiania się nad sobą głównego bohatera po opisy właśnie na przykład czarnej śmierci, skądinąd bardzo dowcipne i bardzo ciekawie zrobione. Poeta śpiewa na przekór, książkę napisała Jaromila Lututkowa.
Czyta Maria Morawska i to znajdziemy na 25 kasetach jeszcze w Bibliotece Książki Mówionej w Poznaniu przy ulicy Mielżyńskiego 27/29. Polecał Paweł Kamza. Wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radio Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8-324-324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8-324-324.